w takim miejscu jesteśmy stelcią hałas. No nie wiem, czy lubimy, czy nie lubimy. Ludzie tu lubią przesiadywać na schodach, na stopniach obok forum. Gdzieś mam między Empikiem a McDonaldem. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Ale tu blisko byłaś przed chwilą w bibliotece.
Tak, byłam w bibliotece, odbierałam książki, które właściwie są zupełnie świeże.
No właśnie, proszę Państwa, będziemy rozmawiali o książce. Tego nie powinno się robić, że Pan redaktor rozmawia o książce, której jeszcze nie czytał, ale to jest nówka, świeżynka nieśmigana. Nie zdążyłem.
Tak, bo premiera była dopiero w sobotę.
A rzecz mnie ogromnie zaintrygowała, trzeba przyznać. Książka nazywa się Bliżej, jest o przyrodzie i tej najbliższej nam, czyli o przyrodzie trójmiejskiej.
Tak, i tutaj w przypadku książek najczęściej tytuł nadaje się, przepraszam, na końcu. Natomiast w przypadku tej książki tytuł przyszedł do mnie na samym początku. Właśnie wiązał się z treścią i z tym, żebyśmy te byty żywe, zielone, ale też zwierzęce poznali, te, które znamy blisko, poznali jeszcze bliżej.
O tej trójmiejskiej przyrodzie mówisz językiem jak dla dzieci.
Tak.
Bo ty jesteś edukatorką.
Tak, i uczyłam się długo tego języka podczas moich zajęć edukacyjnych z przedszkolakami. Po napisaniu jej też już wiem, że rację miał klasyk, mówiąc, że dla dzieci trzeba pisać tak jak dla dorosłych, tylko lepiej, ponieważ fachowe nazwy niektóre pozostają, ale są wytłumaczone. Chciałabym, żeby ta książka miała jednak taki rys naukowy. To nie jest książka naukowa, to jest książka popularno-naukowa dla dzieci. Prędzej czy później te dzieci zetkną się z takimi terminami, a jako że są związane z ekologią, z naszym środowiskiem, chciałabym, żeby nie były obce i żeby się też nie bały tych terminów. Mam nadzieję, że w książce udaje mi się je oswoić.
Jak mówiłem, książki jeszcze nie czytałem, bo jak ja rozpoznaję książki, czy ona jest dla mnie, czy nie dla mnie. Leży na półce, otwieram, zaczynam przeglądać. Czytam jedno, drugie, trzecie zdanie i nagle wiem, że ona jest napisana moim językiem. I ta wiem już, że jest napisana moim językiem. Ona opowiada o przyrodzie, ale nie tylko o życiu zwierząt, ale o całym ekosystemie.
Tak, ona opowiada o ekosystemie, ale też o miejscu tych zwierząt w naszej wyobraźni i to, jak nauczyliśmy się postrzegać pewne zwierzęta i rośliny, potem determinuje to, jak o nich myślimy. I chciałabym, żeby moi czytelnicy mieli tego świadomość, żeby mieli tego świadomość rodzice. Łączy się to też tutaj z oswajaniem lęków przed takimi zwierzętami, jak między innymi tutaj zdradzę coś z książki.
Wilki?
Tak, wilki.
Dlaczego wilki mają duże zęby? Żeby cię zjeść.
Tak, i tutaj taki był świetny przykład zajęć, które przeprowadzono z dziećmi w jednym z przedszkoli za Wielką Wodą, gdzie na początku, przed zajęciami, dzieci miały narysować wilka. I ten wilk miał właśnie wielkie zęby. A podczas zajęć pokazano im prawdziwego wilka i dzieci znów miały rysować. I wilk po zajęciach narysowany miał wielkie stopy.
Bo wilk to właściwie pies, tak? Tylko taki trochę inaczej. Można tak na niego spojrzeć.
Nie zgodziłabym
się. A ona się zawahała. Jak to odpowiedzieć na pytanie, żeby nie zrobić panu redaktorowi krzywdy? No dobrze, proszę bardzo.
Nie zgodziłabym się z tym, że wilk to pies. Mój syn ostatnio widział wilka. Widział wilka przez okno w pociągu. I pytam, no i jak ten wilk? Jak on wygląda? Skąd wiesz, że to był wilk, a nie pies? A on mi tak odpowiedział, mamo, to od razu widać. Więc posługując się przykładem mojego osobistego dziecka, dorosłego co prawda, wilk to nie pies. No, z całą pewnością są one przodkami naszych psów. Jak te linie ewolucyjne szły, to naukowcy tego nie są do końca pewni. Czy to szakal złocisty, czy to wilk był takim przodkiem naszego psa domowego. Pewne jest to, że są one ze sobą spokrewnione i część zachowań z całą pewnością psy mają odziedziczone.
Cyrka rzadko można spotkać, częściej spotkamy na naszej drodze tej miejskiej pająka na przykład.
A tak, pająka to nie tylko spotkamy na drodze miejskiej, ale pająka spotkamy w naszym domu, bo tutaj w książce bliżej opowiadam też o pająkach, które żyją bardzo blisko nas, bo po prostu w naszych niezbyt często odkurzanych kątach.
I zamiast przed nimi uciekać, to można je rozpoznawać.
Tak, a nawet nie należy przed nimi uciekać, ponieważ wtedy wprawiamy pająka w konsternację, ponieważ jego świat drży w posadach, kiedy tupiemy. I staram się zachęcić moich czytelników do tego, żeby nie tupać, bo wrażliwy pająk to wszystko słyszy i bardzo się tego boi. Natomiast wiem, że jest to trudne, bo sama się pająków bałam i o tym swoim lęku też piszę i jak udało mi się go oswoić. Piszę też o tym, że oswajanie lęku zajmuje
wiele lat. A dla mnie fascynujące jest to, że ty piszesz o tej przyrodzie w sposób inny, nowoczesny, inaczej zrozumiały, bo jest tu taki podrozdziałik, na przykład las leczy. Dawno, dawno temu, drogie dzieci, gdy redaktor Raszkiewicz chodził do szkoły, nikt nawet nie pomyślał o tym, że las leczy.
Tak, to jest bardzo ważne i ważne jest też to, że w Belgii i Japonii las zapisywany jest na receptę i coraz więcej badań naukowych udowadnia, że kontakt z zielenią jest dla nas po prostu terapeutycznie jest dla nas niezbędny. Jest też niezbędny dla dzieci, które coraz częściej cierpią na tak zwane opisany przez Richarda Louva, takiego ojca edukatorów przyrodniczych, który przejawia się między innymi niepokojem, trudnościami w skupieniu, trudnościami w nauce, więc warto, proszę Państwa, chodzić z dziećmi do lasu. A jakież są korzyści z macania liści? To i to też jest potwierdzone badaniami naukowymi.
Wiesz, w mojej szkole to mówiono na przykład nie deptać trawników, a teraz to jest troszeczkę inaczej, tak? Bo gdy pojedziemy gdzieś na zachód, to tam wszyscy właściwie leżą na kocykach, na trawnikach.
Tak, i leżą na kocykach i fajnie jest leżąc na kocyku jeszcze patrzeć w chmury, bo to też jest jedna akurat z takich zapomnianych aktywności, które zapewne redaktor Raszkiewicz oraz ja, będąc dziećmi w szkole, praktykowaliśmy, bo mieliśmy długie godziny na to, żeby po prostu patrzeć w niebo. I teraz już tego czasu coraz mniej mamy.
A to wycisza, to uspokaja.
Tak, i jest
to wprowadza balans.
Tak, i jest to świetna i w pełni darmowa zabawa, w pełni zdrowa aktywność, którą możemy w zasadzie w każdym momencie dnia zaproponować swojemu dziecku.
I proszę Państwa, mój koronny argument jest na to zawsze jeden i ten sam. Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie, ale zapisane jest w Piśmie Świętym. Bądźcie jak dzieci. Naprawdę.
Jeżeli chcecie być jak dzieci, to idąc ze swoim dzieckiem do przedszkola, wiem, że to trudne, ale przeznaczcie odrobinę czasu na to, żeby się zatrzymać i żeby dziecko było waszym przewodnikiem, żeby pokazało wam, bo dziecko z całą pewnością wam pokaże, co ciekawego znajduje się pomiędzy szczelinami chodnika. Dodam, że jest to przyroda. Mogą to być biedronki, ślimaki, pająki. Dzieci, jako że są bliżej ziemi, są świetnymi badaczami.
No i ty te światy opisujesz, tak? Tych ślimaków, tych pająków, tych biedronek, grzybów też świat opisujesz. To dla mnie jest fascynujące. Mówisz, a jeden grzyb z jednego końca lasu jest połączony z drugim grzybem z drugiego końca lasu.
Podobno nie jest do końca tak. I podobno te grzyby się bardziej łączą jednak na miarę bliskie odległości, ale z całą pewnością, jeżeli mają wystarczająco dużo czasu, to jeden grzyb potrafi zarosnąć cały raz, jak zrobiła to pewna opieńka ciemna, też zresztą za wielką wodą w stanie Oregon, ponieważ zbadano jej DNA i okazało się, że cały las zarośnięty jest jednym, jedniutkim grzybkiem.
A kto ma świński charakter? Bo ty opowiadasz, a ja sobie przeglądam tę książkę trochę niekulturalnie, nie ładnie. Świński charakter jest taki podrozdział.
Ponieważ tutaj oczywiście jest o dzikach, no jako że jesteśmy w Trójmieście, więc dziki możemy spotkać na swojej drodze bardzo, bardzo często. Do mnie przychodzą pod okno. właśnie w rozdziale o dzikach znajdziecie Państwo bardzo dużo odniesień do kultury i do tego, że ten świński charakter w różnych krajach jest zupełnie inaczej postrzegany, niekoniecznie tak jak w Polsce.
Jest o rosiczkach, jest o śpiących królewnach, czyli o niesporczakach, o czym tam dalej mamy. No właściwie o wszystkim, tak, co możemy spotkać wokół nas.
Tak, jest to powiązane też, co ważne i co wspomniałeś na początku, z zagadnieniami ekologicznymi.
Ale też napisane w taki sposób anegdotyczny i przewrotny, jak to lubią dzieci zapytać o kupę, a ty piszesz o kupach gołębi.
No tak, kupa jest zawsze na propsie. Dzieci uwielbiają, jak mówi się o kupie, wiadomo. Ale to i u dorosłych wzbudza uśmiech. Starałam się tak napisać tą książkę, żeby i mali czytelnicy, ale też i dorośli, czytając ją młodszym, dobrze się przy tym bawili.
Uwaga, drogie dzieci. Tę książkę warto mieć i nabyć drogą kupna, gdyż jest tutaj rozdział zatytułowany Bałagan służy życiu. A jak coś jest napisane, to chyba to jest prawda.
Tak, ale jest...
I można się powołać na salcie hałas.
Ja o tym doskonale wiem, że dzieci w ten sposób chciałyby to przeczytać, ale jest tam wyjaśnione, że dotyczy to ogrodu, a nie pokoju.
Jeszcze nie wiem, jak się czyta, ale przegląda się wyśmienicie, a do tego są przepiękne ilustracje.
Tak, ilustracje są naprawdę piękne. Książkę ilustrowała nieoceniona Marta Kurczewska, ta, która ilustrowała też między innymi Dzika Dzikusa i Świnię Malwinę. I ilustracje są, nie umiem innego słowa użyć, są przepiękne, a dodatkowo bardzo zabawne.
Książki odebrałaś z biblioteki, to gdzie tę książkę można kupić?
Można ją kupić w księgarniach, ale będzie.
Już będzie za chwilę, tak? Za
tak, już za chwilę będzie w księgarniach na terenie Trójmiasta. Można ją kupić na stronie biblioteki oraz u mnie po zajęciach.
Gorąco polecam Państwa uwadze. Jak przeczytam, jeżeli pozwolisz, dobrze, to jeszcze raz zgłoszę się po pierwsze po autograf, a po drugie, żeby poopowiadać, co tam w środku.
W środku jest też niespodzianka na samym końcu, ale o tym nie powiemy.
No to cicho szamu. Celcie hałas, dziękuję bardzo, do miłego.
Dziękuję również, do usłyszenia.